zeszłym miesiącu na pierwszym naszym tegorocznym zgraniu mówiliśmy o tym, że w życiu nie można grać. Że jak człowiek gra, to nie ma szans na to, żeby się zgrał w relacji z drugim. I mówiliśmy o różnych tych formach grania, takiego udawania. A przede wszystkim pierwszą i podstawową formą grania to jest niepoznanie prawdy o sobie samym. Żeby budować dojrzałe, fajne relacje, które są naprawdę zgrane, trzeba najpierw poznać samego siebie. I to poznanie samego siebie to jest wejście w dzisiejszy nasz temat, jakim jest praca nad charakterem. Żeby siebie naprawdę poznać, to trzeba poznać swoją osobowość. Trzeba poznać swój temperament i swój charakter. I wtedy można podjąć nad nimi pracę. W naszym codziennym, potocznym języku bardzo często używamy tych terminów osobowość, temperament, charakter trochę w takim znaczeniu synonimicznym, tak jakby one były dokładnie takie same. Może częściej odróżniamy jeszcze temperament, to wiemy, że to jest jakoś trochę wyspecjalizowane pojęcie, ale czy praca nad osobowością, czy praca nad charakterem wydaje się dokładnie tym samym. Kiedy mamy jakieś zachowanie, ktoś, no najczęściej jakieś negatywne zachowanie, ktoś nam zwraca uwagę, mówimy, no bardzo mi przykro, taki jestem, taką mam osobowość, bo taki mam charakter, sorry. Rzucamy to tak, jakby to było dokładnie to samo. W większości nurtów psychologicznych rozróżnia się jednak te trzy pojęcia. I tutaj muszę zrobić taką stop klatkę, ponieważ wchodzimy, mam tego pełną świadomość, na bardzo grząski grunt. Czy Jas i Jacek, wchodzimy na grunt, na którym po prostu nie znamy się za dobrze. To znaczy nie mamy wykształcenia psychologicznego. Jesteśmy tego świadomi. Nie skończyliśmy żadnych studiów w tym temacie, więc też chcemy od razu z góry powiedzieć, że my będziemy bardzo mocno starali się z tego jednak gruntu takiego stricte psychologicznego schodzić na taki poziom duszpastersko-duchowy. I będziemy czerpali tu przede wszystkim z takiego doświadczenia towarzyszenia ludziom, też słuchania z rozmów, z konfesjonału, ale też oczywiście mamy świadomość, że praca z ludźmi i takie towarzyszenie duchowe, to co nazywamy najczęściej stałym spowiednictwem czy kierownictwem duchowym, od nas też wymaga takiego doskonalenia naszej wiedzy, też w zakresie psychologii, dlatego staramy się to robić, ale chcemy to zaznaczyć, żebyście nie oczekiwali od nas takiego skróconego kursu psychologii. 5 spotkań i 3 lata studiów zaliczone. Nie, tego nie zaoferujemy. Zdecydowanie. A druga uwaga taka wprowadzająca do tych kilku tematów, które są przed nami, nie tylko dzisiejsze spotkanie, ale też kolejne, jest związana z tym, że mamy dzisiaj taką olbrzymią tendencję, i to na wszystkich możliwych polach, do tego, żeby patrzeć na człowieka bardzo selektywnie, patrzeć jednowymiarowo. Zobaczcie, że we wszystkich możliwych dziedzinach wiedzy, to nie dotyczy tylko medycyny czy psychologii, ale specjalizujemy się. Mamy ekspertów od bardzo takiego drobnego wycinka danej wiedzy. W medycynie również, nie? Do każdego, z każdą sprawą idziemy do innego specjalisty. Ten się zajmuje nerkami, ten się zajmuje sercem, ten się zajmuje kośćmi, ten się zajmuje nogami, ten rękami, ten głową. I również jest taka tendencja do oddzielania od siebie tego wymiaru biologicznego i wymiaru psychicznego. Jeszcze jest ten trzeci, jakim jest wymiar duchowy. Jakby oczekujemy, że będziemy mieli specjalistów każdego od osobnej dziedziny. Ale zobaczcie, że my na co dzień tak nie funkcjonujemy. Że na co dzień to nie jest tak, że ja cierpię tylko na jeden z problemów. To prawda, jak boli mnie ręka, to mówię, że boli mnie ręka. Ale całe moje ciało przeżywa złe samopoczucie z powodu tego bólu. To przenika wszystkie inne sfery mojego życia. Na najłatwiejszym przykładzie można to pokazać. Kiedy jestem po prostu super niewyspany, to generalnie najbardziej cierpi moje ciało. Ale nie tylko ono. Mam zupełnie też inny sposób reagowania. I tu kwestia mojej psychiki. Jestem na przykład wtedy nadpobudliwy. Jestem wtedy bardzo łatwo mnie zdenerwować. Bardzo gwałtownie reaguję. Jestem po prostu nieznośny wtedy dla ludzi, jak jestem niewyspany. Nie? Bardzo trudno potem o modlitwę, cierpi też życie duchowe. Czasami ktoś przychodzi i mówi, proszę księdze, ja kompletnie nie umiem się modlić. No i zaczynamy rozmawiać i okazuje się, że problem nie jest w modlitwie, tylko problem jest w tym, że on po prostu jest hiperniewyspany. I co próbuje modlić się myślą, to natychmiast zasypia. Jak się wyśpi, to może będzie umiał się modlić, ale najpierw się musi wyspać. To jest najprostszy przykład dla pokazania, jak bardzo trzeba patrzeć na człowieka całościowo. I dlatego też decydujemy się wejść w te tematy, które wydają się, że są zarezerwowane dla działki psychologii, żeby pokazać, że naprawdę to, co nazywamy kształtowaniem życia duchowego, czy kształtowaniem życia wewnętrznego, jest też bardzo mocno z tym związane. To znaczy nie da się oddzielić życia duchowego od tego życia psychicznego. To tylko w ramach takiego wprowadzenia, ale ono jest naprawdę ważne dla wszystkiego, co dalej będziemy chcieli powiedzieć. Ale to odróżnienie tych trzech pojęć: osobowość, temperament i charakter. Najprościej można byłoby zdefiniować to w taki sposób, choć jest to jakoś upraszczające, ale w ten sposób, że osobowość jest pojęciem najszerszym. Osobowość to jest taki nasz unikatowy sposób myślenia, działania, odczuwania. To jest coś, co jest charakterystyczne dla każdego z nas. To jest coś, co jest bardzo moje. Zasadniczo jest dość stała osobowość, to znaczy ona w przeciągu naszego życia może być kształtowana, ale to nie są jakieś bardzo szybko przebiegające zmiany i bardzo gwałtowne zmiany. Ze względu na to, że na tę moją unikatową osobowość składają się dwa czynniki. Jeden, który jest determinowany przede wszystkim biologicznie i w związku z tym jest mi dany z naturą, jest niezmienny. Mogę go tylko w sobie odkryć i przyjąć, jakim jest temperament, czyli to są te moje stałe cechy, pewne zachowania, pewne wrodzone biologiczne cechy, które przyjmuję z naturą, i to jest mój charakter, który w dużej mierze jest kształtowany przez wychowanie i przez kulturę. I o ile nad temperamentem nie mogę pracować w tym sensie, że nie mogę go sobie zmienić w swoim życiu, to o tyle mogę pracować nad swoim charakterem. I charakter jest podatny na kształtowanie zarówno czynników zewnętrznych, czyli tego, co nazywamy wychowaniem, wpływem kultury, wpływem otoczenia, jak i mogę wpływać na mój charakter przez moją własną pracę, to co nazywamy samowychowaniem. I w związku z tym, o ile temperament jest niezmienny, o tyle przez pracę nad charakterem mogę kształtować moją osobowość. Także moja osobowość może podlegać albo rozwojowi i formacji, albo właśnie może być deformowana i mogę w jakiś sposób nie zatracać pewne dobre cechy mojej osobowości. Można przytoczyć różne definicje temperamentów, bo przy temperamentach się zatrzymamy, dlatego że myślę, że znacie taką starą zasadę scholastyczną, że łaska buduje na naturze. To znaczy nie tylko łaska w znaczeniu daru od Pana Boga, ale w ogóle praca nad charakterem w dużej mierze jest oparta na najpierw rozpoznaniu tego, co jest we mnie naturalne. Najpierw muszę rozpoznać w sobie to, co jest mi dane. Muszę to przyjąć, zaakceptować. Muszę zgodzić się, że taki, a nie inny jestem. I są pewne rzeczy stałe, niezmienne we mnie. I tego nie przeskoczę. I jakby obrażać się na to, że mam taki, a nie inny temperament, jest po prostu głupie. To tak, jak można się obrażać i całe życie być nieszczęśliwym z tego powodu, że jestem niskiego wzrostu, albo jestem wysoki, albo że mam niebieskie oczy, czy piwne. No taki po prostu jestem, takie mam. I jakby nie mogę się na to obrażać, że taki jestem. Ale mogę to rozpoznać, mogę dążyć do tego, żeby coraz precyzyjniej nazywać te cechy kształtujące właśnie mój temperament, i mogę go przyjąć, zaakceptować, pokochać, być tego świadomym. Bo wtedy mogę na ten temperament, czyli na to, co naturalne, mogę nałożyć to, co nazywamy charakterem. Czyli to, co podlega procesowi mojego kształtowania. To, nad czym mam pewną kontrolę. Także pewne moje zachowania nie muszą być potem zdeterminowane moim temperamentem. Mogę je kształtować i brać za nie odpowiedzialność ze względu na mój charakter, który ukształtowałem. I w takiej klasyfikacji, my zresztą też za nią pójdziemy, bo ona się wydaje najprostsza, taka najbardziej popularna, to wyróżnia się cztery zasadnicze temperamenty. Myślę, że to doskonale znacie. przyjmuje się, że twórcą tego podziału jest już Hipokrates, choleryk, melancholik, flegmatyk i sangwinik. Dzisiaj w psychologii bardzo często się podkreśla, że jest to mocno upraszczające, taki schemat czteroelementowy, że na przykład jest taka książka bardzo ciekawa, skądinąd, pod tytułem Eneagram, 9 typów osobowości, autorstwa Richarda Rohra i Andreasa Eberta, i oni wyróżniają 9 takich, można było powiedzieć właśnie, nie, albo osobowości, albo temperamentów, osobowości w znaczeniu właśnie ukształtowanych na pewnych takich naturalnych temperamentach. Więc wtedy ten podział jest znacznie szerszy, można się dużo precyzyjniej w tym odnaleźć. W tym czteroelementowym podziale, takiej klasyfikacji temperamentów, trzeba być świadomym, że bardzo rzadko się zdarza tak, że ktoś jest po prostu jednym, tylko jednym, jedynym i odnajduje się w jednym opisie temperamentu. Zazwyczaj jest tak, że któryś jest determinujący, któryś jest wyróżniający, ale praktycznie zawsze mamy jeszcze drugi. Bardzo często jest tak, że dwa ze sobą jakoś są mocno wyróżniające. I jak w kolejnych Żarach Ognia, jak będziemy mówić o tych temperamentach, to warto gdzieś to mieć z tyłu głowy, żeby natychmiast zbyt szybko nie przypisywać się do jednego z temperamentów albo nie odrzucać go, mówiąc, że o nie, ja na pewno taki nie jestem, bo tej jednej cechy nie mam, więc to na pewno nie jest mój temperament. Ja jestem tak unikatowy, że na pewno jestem piątym temperamentem. Nie, jakby spokojnie, nie? Jakby trzeba mieć świadomość, że to jest pewien ogólny sposób opisu, co nie oznacza, że mam wszystkie te cechy, albo nie mam, nie, jak nie mam żadnej, no to wtedy mogę mieć pewność, że nie, to nie jest mój temperament. Ale zazwyczaj jest to pewną mieszanką. I ostatnia rzecz taka z prowadzających jest taka, że temperament z racji tego, że jest czymś, co nie jest zależne ode mnie, co nie jest wynikiem mojego własnego działania, jest moją naturą, to nie podlega ocenie moralnej. Nie ma temperamentu dobrego albo złego. Nie trzeba się spowiadać z temperamentu. Proszę księdza, moim grzechem głównym jest to, że jestem flegmatykiem. Nie, to nie jest twój grzech główny. Temperament nie jest grzechem, bez względu na to, który by on był. Nie ma temperamentów pozytywnych albo negatywnych. Owszem, mogę mieć tak wykształtowane cechy charakteru, że one będą szły w kierunku albo grzechów, w kierunku czegoś, co jest negatywne, co jest złe, albo będę miał takie cechy, które będą dobre, które będą mnie prowadziły do dobrych czynów, dobrych myśli, dobrych zachowań. To jest coś, za co biorę odpowiedzialność moralną. Natomiast nie temperament. Dlatego też właśnie pierwszą rzeczą, słuchajcie, kochani, dzisiaj to jest to, żeby mieć taką otwartość w sobie na rozpoznawanie tego, jaki ja mam temperament i na pokochanie go. Tak jak mamy siebie pokochać, przyjąć siebie, to jednym z elementów przyjęcia siebie i kochania siebie to jest przyjęcie swojego temperamentu. Taki po prostu jestem. Więc temperament przyjmujemy i go kochamy, a nad charakterem możemy rozpocząć trudną pracę.
I teraz troszeczkę o tej pracy. Właśnie może o samym pojęciu pracy. Jest taka opowieść u Ojców Pustyni, dokładnie u Antoniego Wielkiego. To jest właściwie pewnie najważniejszy z Ojców Pustyni, żyjący na przełomie III i IV wieku. Ojciec Pustyni, który mówił, pisał tak. Kto kuje żelazo, zastanawia się najpierw, co chce wypracować, czy sierp, czy miecz, czy sikierę. I także powinniśmy się my zastanawiać, jaką cnotę chcemy wypracować, żeby nie trudzić się na próżno. Mówi Antoni Wielki, żeby nie trudzić się na próżno. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie trudzenia się na próżno, kiedy robisz rachunek sumienia i tam znowu wychodzi ci to samo. Dokładnie to samo, co na ostatniej spowiedzi i przedostatniej i przedprzedostatniej i to samo, i to samo, i to samo. I Antoni Wielki mówi, kluczem tutaj nie jest podjęcie kolejnego nowego postanowienia, wzbudzenie nowego wysiłku woli, że teraz po tej spowiedzi już będzie inaczej, tylko kluczem jest zastanowienie się, co ty w ogóle chcesz wypracować. Czy miecz, czy sierp, czy siekierę. Znaczy, jaki ty masz pomysł na siebie, jaki masz plan? Jaką cnotę chcesz wydobyć, mówi święty Antoni. I właśnie to mniej więcej nazywamy w chrześcijaństwie pracą nad charakterem, pracą nad sobą. Pomysł, jaką cnotę buduję, rozwijam we własnym życiu. Mówi się, że praca nad sobą to jest jedyna praca, z której cię na pewno nie wyrzucą i której nigdy nie zabraknie. Nigdy nie będzie bezrobocia w tym temacie, aż do śmierci. Mało tego, wydaje się, że nawet dalej niż aż do śmierci. Dzisiaj w refleksji teologicznej raczej zgadzamy się ze zdaniem, że w niebie czeka nas praca. Pamiętam świadectwo takiego małżeństwa, które opowiada, że pewnego dnia do mieszkania, do pokoju, w którym siedzieli rodzice, przyszła ich córka, 3-4-letnia i mówi: mamo, ja nie chcę iść do nieba. Mama się pyta, dlaczego? Bo tam się nic nie robi. Dziewczynce się kojarzyło to z jakąś wieczną nudą, ale w niebie się robi, w niebie się pracuje. Oczywiście ta praca będzie wolna od wszelkiego rodzaju obciążenia, które dzisiaj nam pracy towarzyszy, bo wiemy, że obciążenie jest skutkiem grzechu pierworodnego, ale w pracy jest potencjał, jest rozwój, jest piękno, więc jakby nie ma podstaw, żeby to wszystko, co piękne w pracy, nam w niebie również nie towarzyszyło. Nie warto uciekać od pracy nad sobą, choćby dlatego, że nie da się uciec od siebie. Nawet tak dramatyczna sytuacja i próba ucieczki od samego siebie jak samobójstwo, my wiemy, że ona się kończy tym, że otwierasz oczy i dalej żyjesz, bo duszę masz nieśmiertelną, a ciało też zmartwychwstanie. My zawsze będziemy z sobą, nie da się uciec od siebie, więc jak już jesteśmy skazani na siebie, to może warto by się sobą zająć. W jaki sposób najczęściej uciekamy od pracy nad sobą? Chciałbym o takiej jednej rzeczywistości, która wydaje się mi, zresztą księdzu Krzysztofowi też, dosyć ważna, szczególnie w ostatnim czasie w naszym kościele, czy w kościele powszechnym. Mianowicie o takiej rzeczywistości, którą nazwalibyśmy biernością własną w pracy nad sobą. W ostatnim czasie bardzo popularne jest takie zdanie, taka modlitwa zawierzenia ojca do Lindo, która wyraża się w słowach: Jezu, Ty się tym zajmij. Słuchajcie, to jest kwintesencja Ewangelii, to jest jedna z piękniejszych rzeczy, bardzo głęboka, mądra modlitwa. Nie da się ostatecznie budować życia duchowego bez oparcia na Panu Bogu. Ojciec Dolindo wyprowadza tą modlitwę zawierzenia z modlitwy Ojcze Nasz. On przede wszystkim chce, abyśmy się nie karmili lękiem. Ale z jakichś rozmów, spotkań mamy takie doświadczenie, ja mam mocne, że jest cała masa ludzi, która bardzo kiepsko rozumie to wezwanie. Po pierwsze, myślę, są dwa takie sposoby rozumienia. Traktuje je jako katolicką magię. Czyli, że to jest tak cudowna, fantastyczna formuła, że jak się ją powie, pomodli, to Jezus natychmiast się zajmuje, bo to działa na niego jakoś tak szczególnie. Nie ma katolickiej magii. Katolicką magią może być na przykład Pompejanka też, Na zasadzie takiej, jak ją odmówię, to znajdę chłopaka. To jest jedyny sprawdzony. Koleżanka znalazła. Może być 9 pierwszych piątków, tajemnica szczęścia. Nie ma katolickiej magii, nie ma działania magicznego. Nie można tą formułę stosować jako po prostu takie hokus pokus. Ale drugie, gorsze i bardziej niebezpieczne, to jest takie podejście, które sobie nazywałem technicznie spychologia. Że ja mówię: Jezu, Ty się tym zajmij, i czekam. Pan Jezus zawsze chce współdziałać z człowiekiem. Nawet słuchajcie, w tak mocnych momentach, jak na przykład ten moment w Ewangelii, kiedy apostołowie uświadamiają sobie, że nie ma chleba za bardzo, jest tłum ludzi wokół Jezusa, 5000, jest późna pora, mówią: mistrzu, odpraw ich do domu, niech sobie coś kupią, niech jakoś próbują sobie radzić. I Jezus, który za chwilę dokona cudu rozmnożenia, w narracji Mateusza mówi: wy dajcie im jeść. Jak niby mieli? Jezus zaprasza do współdziałania. Nawet w takiej sytuacji zawsze zaprasza. Nigdy nie chce się zgodzić na taką wizję człowieka, który mówi: Jezu, Ty się tym zajmij i cześć. ksiądz Malina, duszpasterz akademicki z Wrocławia, ostatnio dzielił się na takim spotkaniu księży, duszpasterzy akademickich, na którym był też ksiądz Krzysztof, takim swoim wspomnieniem z młodości opowiadał, że jak to miał w zwyczaju, postanowił wybrać się do spowiedzi, ale jego tato nie był praktykujący, raczej miał duży dystans do wiary. Bardzo duże. I gdy usłyszał, że jego syn wybiera się do spowiedzi, to powiedział: do spowiedzi? A przeprosiłeś mnie za to, co zrobiłeś? A przeprosiłeś mamę? A przeprosiłeś babcię? Przeprosiłeś siostrę? Kto weźmie odpowiedzialność za twoje zachowanie? Najpierw poprzepraszaj. Najpierw się z tym zmierz. Najpierw przyjmij to. A potem idź do spowiedzi. Mam akurat takie też doświadczenie z domu rodzinnego. Gdzieś tam do chyba drugiej gimnazjum to było obowiązkowe, że każdy z nas musiał przed pójściem do spowiedzi przepraszać rodziców, rodzeństwo. Mega to było dla mnie trudne. Ale z drugiej strony, jak widziałem, że tata przeprasza mamę, jak on idzie do spowiedzi, było niesamowicie budujące. To naprawdę. Natomiast mega mnie też to uczyło, że każda praca, każda zmiana dokonuje się również przez współpracę moją z łaską. Że to nie działa na zasadzie: Jezu, ty się tym zajmij i tyle. Praca jest konieczna. Siostra Małgorzata Chmielewska bardzo często powtarza takie zdanie: żeby coś zbudować, trzeba budować. To bardzo proste w swojej logice, no ale bardzo mądre. Po prostu jesteśmy skazani na budowanie. Norwid pisał bardziej poetycko: bo nie jest światło po to, by pod korcem stało, ani sól świata do przypraw kuchennych. Piękno jest po to, żeby zachwycało, a praca zaś po to, by się z martwych wstało. Praca jest po to, by się z martwych wstało. Jak ktoś woli poezję, to niech będzie poezja. Jak ktoś woli prostą Chmielewską, niech będzie prosta Chmielewska. Byle tylko zapamiętać, że praca nad sobą jest czymś koniecznym, bo inaczej no, nie da się doświadczyć nowości życia.
Ta praca nad sobą to kształtowanie charakteru, przenosząc ten cały temat na płaszczyznę teologiczną, jest związany z tym, co w teologii nazywamy rozwojem cnót i walką z wadami. To jest niesamowity dział teologii, który myślę, że dzisiaj jest bardzo zaniedbany. Nie tylko przez nas księży, bo tego nie uczymy, ale też gdzieś nawet samo słowo cnota bardzo straciło na znaczeniu. Prawie, że jest dzisiaj wyzwiskiem względem drugiego człowieka, nie? Zresztą można kogoś wyśmiać, nie? Jak patrz, jaka cnotka. Jest czymś, co stało się nawet jakimś pejoratywnym określeniem. Widzieć w drugim człowieku cnotliwość. A to tak naprawdę kształtowanie cnoty i walka z wadami, to jest dokładnie to, co się kryje pod tematem pracy nad swoim własnym charakterem i kształtowaniem osobowości. Dojrzała, piękna, spójna osobowość to jest taka, która jest pełna cnotliwego życia. Już Platon mówił, że tak naprawdę cnota jest tylko jedna. Czyli człowiek, rozwijając się w jednym wymiarze, pracując nad jedną z cnót swojego życia, tak naprawdę kształtuje już jakąś bazę, przestrzeń pod wszystkie inne. Myślę, że doskonale to jakoś czujemy, że nie można być dobrym tylko w jednej dziedzinie życia, być na przykład człowiekiem sprawiedliwym, ale równocześnie we wszystkich innych wymiarach nie posiadać ani odrobiny cnoty. Tak? Znaczy, nie da się być sprawiedliwym człowiekiem, jak się jest równocześnie człowiekiem kłamliwym, jak się jest równocześnie człowiekiem oszukującym, człowiekiem, który wykorzystuje innych i tak dalej. To jest tak, że budując jedną cnotę, natychmiast nadbudowuje też wszystkie inne. Taka klasyczna definicja cnoty katechizmowa brzmi, że cnota jest to habitualna i trwała dyspozycja do czynienia dobra. Tutaj to, co jest trudne w tej definicji, to może być słowo habitualna. Pochodzi od łacińskiego terminu habitus, który znaczy tyle, co po prostu nawyk, pewna sprawność. Chodzi tu o podkreślenie, że cnota to już jest pewna sprawność, pewien nawyk do czynienia dobra. Że jak spotykasz się z jakąś sytuacją, to trochę instynktownie, trochę naturalny sposób reagujesz już po prostu dobrem. Wstał. stały, trwały sposób. To nie jest coś, co wymaga od ciebie jakiegoś niesamowitej walki, jakiegoś niesamowitego zastanawiania się, zmagania. Jak już masz w sobie wypracowaną cnotę, to po prostu reagujesz dobrem. Przeciwieństwem tego jest oczywiście wada. Wada to jest właśnie taka trwała, stała, habitualna dyspozycja do czynienia zła. Czyli w danej sytuacji reagujesz po prostu w naturalny sposób, taki spontaniczny, zły, kiedy masz wadę. I teraz praca nad swoim charakterem musi być dwuetapowa. To znaczy ona musi polegać na tym, że z jednej strony staram się rozpoznać wady, jakie mam i z tymi wadami walczyć, unikać pokus, przezwyciężać te już właśnie takie nabyte pewne dyspozycje do czynienia zła, ale równocześnie nie mogę się tylko na tym zatrzymać, ale muszę w sobie rozwijać również dobro, czyli tę zdolność pozytywną do czynienia dobra. Myślę, że kojarzycie tę przypowieść Pana Jezusa, który opowiada o wyrzuceniu złego ducha z człowieka. Jak ten zły duch zostaje wyrzucony, to on się potem błąka, trochę nie wie, co ma zrobić, aż w końcu wraca z powrotem do tego człowieka i widzi, że zastał ten dom pustym, uporządkowanym, wysprzątanym, przyozdobionym i z powrotem zamieszkuje ten dom, jeszcze ściąga 7 swoich kumpli i jest jeszcze gorzej niż było. I o co chodzi w tej przypowieści Pana Jezusa? On pokazuje, mówi tak, on dlatego mógł tam z powrotem zamieszkać i to jeszcze ściągnąć 7 kumpli, bo zastał ten dom pusty. To znaczy, może wyprzątnąłeś zło, może pracowałeś nad tym, żeby wyzbyć się jakiejś wady, ale to jeszcze nie oznacza, że zbudowałeś w sobie cnotę, czyli rozwinąłeś dobro. Ten dom na razie jest pusty, więc w łatwy sposób może być zagospodarowany przez zło. Musisz zapełnić dom swojego serca, dom swojego charakteru cnotami, rozwiniętym dobrem. Bo jak go w ten sposób zapełnisz, to wtedy zło nie będzie mogło z powrotem do ciebie wrócić. I dlatego też wydaje się, że skuteczniejszym jednak sposobem na kształtowanie swojego charakteru, czy na właśnie tę pracę wewnętrzną, nie jest nieustanna walka z grzechem, ale raczej od strony pozytywnej, rozwój w sobie dobra. Niestety zło ma taką tendencję do tego, że bardzo nas fokusuje na sobie. Olbrzymia ilość ludzi, która przychodzi do spowiedzi, szczególnie właśnie z takimi grzechami, które byśmy nazwali nałogowymi, czy właśnie z wadami, czyli już z pewnymi ukształtowanymi, takimi stałymi cechami do czynienia jakiegoś grzechu, bardzo mocno się koncentruje na tym grzechu. I to w kilku wymiarach tej koncentracji. Po pierwsze, przestaje widzieć już dobro swojego życia. Już nie potrafi zobaczyć, że w jego życiu jest olbrzymia ilość dobra doświadczanego, że jego życie naprawdę ma wartość. Nie, on widzi tylko wtedy swój grzech. Mówi, jestem beznadziejny, jestem grzeszny, jestem nieczysty, jestem taki siaki, bo patrzy na siebie tylko przez pryzmat swojego grzechu. A on nie jest wszystkim. A po drugie, bardzo często wtedy osoba nie widzi już nic więcej. Bardzo często osoba, która na przykład zmaga się z jakąś wadą, jest tak bardzo właśnie zafokusowana na tym jednym grzechu, że nie widzi nic więcej obok siebie. On z tym walczy, nie? Walczy już 15 lat, a ludzie obok niego ciągle dostają jakieś ciosy jego charakteru. Nie w tej przestrzeni. Większość ludzi obok niego nawet nie wie, że on walczy z takim grzechem, ale jest cały szereg innych wad, które ma, ale tego już nie widzi, bo on toczy walkę z jedną, jedyną rzeczą. Dlatego raczej naprawdę lepszym sposobem nie jest koncentrowanie się tylko na walce z wadą, ale raczej na rozwijaniu w sobie dobra, pomnażaniu dobra. Dlatego, że pomnażając sobie dobro, rozwijając cnoty w naturalny sposób, cały szereg wad też będzie odpadał. To jest, wiecie, trochę tak, jak używa C.S. Lewis takiego świetnego obrazu, takiej metafory, mówiąc, porównując właśnie kształtowanie swojego charakteru, życia wewnętrznego z grą w tenisa. Można z jakimkolwiek innym sportem sobie porównać, ale tu akurat użyję tej metafory. Mówi tak, że jak trenujesz uderzenia, to na czym ci zależy? Zależy ci na tym, żeby piłka trafiała w kort. Żaden trener nie uczy cię nie trafiania, tylko uczy cię trafiania w kort. To jest cel. Oczywiście przy 1000 prób, które wykonujesz, jest ileś piłek, które trafiają poza linię, które trafiają w siatkę, które nie wychodzą. Ale wtedy co robi dobry trener? On stara się nauczyć cię powtarzalności dobrych uderzeń, czyli pokazuje ci, jak masz mieć ułożenie ręki, jaki powinien być ruch, jak pracować na nogach, żeby właśnie ta piłka jak najczęściej trafiała w kort. I jak trenujesz i coraz częściej trafiasz w ten kort, no to w naturalny sposób coraz rzadziej pudłujesz. Znaczy, rozwijając sobie zdolność do trafiania w kort, w naturalny sposób rozwijasz sobie zdolność tego, że przestajesz pudłować. I tak też jest w życiu duchowym. Rozwijając cnotę, coraz rzadziej pudłujesz. A druga rzecz, która jest świetna w tej metaforze, to Lewis mówi tak. My bardzo szybko przestajemy nad sobą pracować, bo wydaje nam się, że już mamy to na tyle przepracowane, że jakby temat jest zamknięty i uważamy się za cnotliwych, tylko z tego powodu, że na treningu parę razy trafiliśmy w kort. I mówimy, no nie, no ja to już mam cnotę w tej sprawie. Tylko dlatego, że jeszcze nie byłeś skonfrontowany z sytuacją, w której się miała objawić ta cnota. Ja reaguję na trudne sytuacje zawsze pozytywnie, nigdy się nie denerwuję. Wtedy, kiedy nie jestem w sytuacji, która mogłaby mnie zdenerwować. Wtedy jestem super spokojny. Ale dopiero moment, Lewis używa tej metafory, dopiero w czasie meczu, kiedy jesteś pod presją przeciwnika, dopiero wtedy jest widoczne, czy już jesteś dobrym tenisistą. Na treningu prawie każdy, na pewnym poziomie, prawie każdy tenisista trafia wszystkie piłki. Dopiero w czasie meczu widać, czy masz cnotę. To znaczy zdolność trafiania w kort, kiedy jesteś pod presją. Kiedy jesteś sprawdzany daną sytuacją. Więc tutaj w tej pracy wewnętrznej to takie sytuacje właśnie, które nas konfrontują, które są trudne, bo one się bardzo często nam pokazują, że jeszcze w nas nie ma cnoty, że jeszcze pudłujemy, że jeszcze musimy wiele ćwiczyć, ale to one nam tak naprawdę wyznaczają jakieś etapy rozwoju i pokazują, w jakim jesteśmy miejscu. Ale co jest najważniejsze? Każde doświadczone dobro, każdy czyn wyboru dobra, właściwej reakcji i zachowania w danej sytuacji buduje w nas coraz bardziej tę zdolność. Pomnaża to dobro i tworzy w nas ten dobry nawyk. Cnotę po prostu się rozwija przez trenowanie i nie da się inaczej. Trzeba dziesiątki tysięcy razy uderzyć tą piłkę, żeby trafiła w kort. Tak samo trzeba dziesiątki tysięcy razy zachować się właściwie dobrze, żeby ukształtować w sobie taką cnotę, czyli łatwość do czynienia potem dobra. I to mega się przydaje, nie tylko w poznawaniu samego siebie i pracy nad sobą, ale potem ukształtowanie cnót buduje po prostu dobre, fajne, zdrowe relacje.
I właśnie o tych relacjach na koniec. Spotykamy się w ramach cyklu Żarognia, bardzo związkowego cyklu. Więc postarajmy się na koniec popatrzeć na temat tej pracy nad sobą właśnie w relacjach. Chciałbym na początku krótko o takich dwóch zagrożeniach w pracy nad sobą. Pierwsze, nazwałem je sobie roboczo idealizacja, czyli taki etap w związku, w relacji, kiedy mamy takie przekonanie, no jakieś tam może wady mamy, no ale bez przesady, generalnie no on jest prawie idealny, ona prawie idealna. No taki etap, który bardzo mocno wiąże się z zauroczeniem, z zakochaniem i można powiedzieć normalne, z czasem przechodzi, minie trochę czasu, problem znika, tylko chyba trochę szkoda tego czasu. Szkoda trochę tego czasu, bo ten czas wiąże się z potężną energią, z takim zapałem. Każdy z nas wie, ile rzeczy człowiek jest w stanie zrobić, a facet to już na pewno, kiedy jest zakochany. Więc jeśli wiele rzeczy możemy zrobić, to możemy też wtedy dużo rzeczy zrobić w pracy nad sobą. Bo często jest tak, że my pracować nad sobą w związku zaczynamy dopiero wtedy, kiedy jest kryzys, źle, ciężko i wtedy wpadamy na pomysł, to może byśmy popracowali nad sobą, nad jakimiś tam elementami właśnie charakteru. A można było pracować, kiedy była ta energia, pasja, moc, para i wtedy też ją inwestować w pracę nad sobą. Bardzo praktyczna wskazówka już u początku związków. Próbować na chwilę ściągać te różowe okulary, chociaż no wszystko mi mówi we mnie, że nie. Próbuj na siłę, żeby wykorzystać ten potencjał, energię do pracy nad sobą. Druga, myślę, poważniejsza przeszkoda i zagrożenie to takie przekonanie, że pracować to musi przede wszystkim ta druga strona i taka bierność w stosunku do siebie samego. Tu takie dwie formy. Pierwsza jeszcze przedzwiązkowa, myślę, że no dosyć popularna, kiedy ktoś nie jest w relacji i jest absolutnie przekonany, że gdyby był w relacji, to wszystko w jego życiu by się zmieniło, bo teraz jest taki smutny, nieszczęśliwy, czuje się pusty, niespełniony, ale jak wejdzie w relację, znajdzie chłopaka, znajdzie dziewczynę, to wtedy się wszystko poukłada, wtedy będzie mógł sobie układać te klocki, porządkować, pracować, bo będzie kochany i to go po prostu zbuduje. Nie. Jak ktoś jest smutny, pusty, nieszczęśliwy, i teraz uwaga, spotka drugą pustą, smutną, nieszczęśliwą osobę, to oni w dwójkę nie stworzą związku szczęśliwych osób, tylko stworzą związek dwóch pustych, nieszczęśliwych, smutnych osób. Po prostu tak to działa. I jakkolwiek to dziwnie może zabrzmi, jeśli teraz masz taki etap, że właśnie jesteś sam, jesteś sama, to może to jest naprawdę najlepszy etap, żeby próbować pracować nad sobą, budować własną miłość, własne szczęście i już teraz po prostu stać się szczęśliwym, spełnionym człowiekiem i wtedy jak spotkasz drugą szczęśliwą osobę, to po prostu stworzycie związek dwóch szczęśliwych osób. Ludzie nie są, drudzy, w związku od uzupełniania moich różnych, często fikcyjnych potrzeb emocjonalnych, zaspokajania. Nie? Praca nad sobą dokonuje się we mnie i dokonuje się już teraz, niezależnie od tego, czy jestem w związku, czy nie. Taki związkowy temat, i to jest ta druga przestrzeń, to jest widzenie wad, problemów, ale nie w sobie, tylko w drugiej osobie. Są czasem takie trudne rozmowy, jak przychodzi małżeństwo, jeden po drugim wchodzą na rozmowę i on na przykład widzi wady u siebie, trochę też zauważa u żony, a żona zauważa tylko u niego. No i czujesz, że to jest niesprawiedliwe podejście do tematu. Poszukać u siebie. W seminarium duchownym, nie wiem, czy Krzysztof pamięta, była taka zasada, że na pierwszym roku wybierało się spowiednika i zawsze nam ojcowie duchowi mówili tak. Czasem ze spowiednikiem możecie nie trafić, trochę ich nie znacie. Po pewnym czasie można zmienić, ale pamiętajcie, zmieniamy siebie, a nie spowiednika. Zmieniamy siebie, a nie spowiednika. O to chodzi w spowiedzi. I podobnie w związku, że w pierwszej kolejności zmieniam siebie, a nie za punkt honoru stawiam sobie, żeby zmienić moją drugą osobę. Pracujemy nad sobą, nie nad drugą osobą, w sensie bezpośrednim i w pierwszym. Choć oczywiście to nie jest tak, że my za tą drugą osobę nie jesteśmy odpowiedzialni. Jesteśmy. Co więcej, myślę, że mamy swoistego rodzaju misję, powołanie, żeby jakoś na nią oddziaływać. Na pierwszej edycji, czy pierwszej, tej zeszłorocznej edycji Żarów Ognia, kiedy mówiliśmy o definicjach miłości, padła też taka, że miłość to wydobywanie dobra z drugiego człowieka, którego on by nie wydobył, nie urzeczywistnił, gdyby ciebie nie było. Że miłość ma taką moc, że w kimś wydobywasz coś, co bez ciebie nie mogłoby się wydarzyć, bo on sam tego nie potrafiłby odkryć. Tak trochę mówi się o tym, o Michale Aniele, no nie? Że Michał Anioł, jak stawał przed skałą kamienia, to on tam nie widział skały kamienia, bloku skalnego, tylko widział już to całe dzieło, tę całą rzeźbę, piękny posąg i wiedział, że po prostu tam jest posąg i tylko trzeba te no, niepotrzebne elementy z kamienia usunąć, odtrącić, żeby wydobyć to, co tam w głębi jest. I to jest tak, że my, będąc w relacjach, będąc w związkach, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w drugim zobaczyć arcydzieło, którego on może sam nie widzi. Bardzo konkretnie warto dzisiaj pomyśleć. Jakie arcydzieło, jakie możliwości, jakie piękno, jaki potencjał widzisz w drugiej osobie w związku? Ona może sama go tak nie widzieć i ma ciebie, żebyś ty jej o tym opowiedział, pokazał i pomógł. Pomógł bardzo konkretnie to piękno, to więcej wydobywać. Pogadajcie o tym. To nie może być jakiś łatwy temat, ale warto pogadać. Warto się pytać o rozwój w związku. Bo generalnie rozwój jest bardzo związany z miłością. I oczywiście nie można powiedzieć takiego zdania, że my wchodzimy w związek po to, żeby się rozwijać. tak jak na ostatnim spotkaniu mówiliśmy, że nie wolno wchodzić w związek po to, żeby drugą stronę ewangelizować, przyprowadzać do wiary. Nie. Związek nie jest od ewangelizowania, tylko od miłości. Tak samo związek nie jest od rozwoju, tylko jest od miłości. Ja wchodzę w relację, wchodzę w związek, bo kocham i chcę kochać. Ale skutkiem ubocznym miłości jest rozwój. Jest owocem ubocznym. I trochę tak jak, nie wiem, maszyna coś tam produkuje, jakiś produkt i efektem ubocznym jest to, że wydaje ciepło. Tak samo tutaj, jeśli ja kocham, to czy chcę, czy nie chcę, rozwijam się ja i rozwija się osoba, którą kocham. I jeśli jesteście w związku już troszeczkę dłużej i ta wasza relacja trwa, to bardzo warto się zapytać, jak i gdzie rozwinęliśmy się, bo gdyby się okazało, że w ogóle się nie rozwinęliśmy, co więcej, nawet może nastąpiła jakaś regresja, no to może być to jakiś bardzo poważny sygnał, że nie ma prawdziwej miłości, tylko jest jakiś falsyfikat między nami. A jeśli łatwo nam będzie ponazywać, wow, ale się rozwinęliśmy przez te 2-3 lata naszego związku, przez ten rok, no to możemy się ucieszyć i powiedzieć, no bo się kochamy, bo jest między nami miłość. No i tego życzymy.